Iwan miał zaszytą w ubraniu akredytywę bankową. Kupił za nią bilet aż na Kubań, jednakże gdy przejeżdżał przez Moskwę, uraczył się nieźle w dworcowej restauracji. Dlatego ledwo wyjrzał z dworca i rzucił okiem na panoramę Moskwy, skinął na taksówkarza. Zawieź no mnie do ambasady. A do jakiej? A wszystko jedno, urwana nać, do byle jakiej. Więc go szofer zawiózł. A jaka to? A francuska. Może być. Być może myśli mu się jakoś po drodze rozpierzchły. Może z początku miał jakieś inne zamiary w związku z tą ambasadą, a teraz stracił cel z oczu, ale mimo to siła i spryt wcale go nie opuściły. Nie chcąc widać straszyć stojącego przy wejściu milicjanta, spokojnie skręcił w zaułek i przeskoczył gładkie, lite ogrodzenie wysokie na dwóch chłopów. Na dziedzińcu ambasady poszło już lżej. Nikt go nie zauważył ani nie zatrzymał. Wszedł więc do wnętrza gmachu, minął jeden pokój, potem drugi i wreszcie w trzecim zobaczył nakryty stół. Stół zastawiony był obficie, ale największe wrażenie zrobiły na Iwanie gruszki. Dawno jakoś ich już nie jadł. Napchał więc sobie teraz nimi wszystkie kieszenie, fręcza i bryczesów. A właśnie weszli gospodarze, bo była to pora kolacji. — Ej, panowie Francuzi! — krzyknął na nich Kawierczenko, sam przystępując do natarcia. Doszedł do wniosku, że Francja w ciągu ostatniego stulecia niczego dobrego nie zdziałała, nie mógł dłużej znieść tej sytuacji. — Dlaczego właściwie nie robicie rewolucji? Dlaczego pomagacie de Gaulle'owi dojść do władzy? — A my was mamy za to karmić kubańską pszeniczką? Nic z tego. — Kim pan jest? Skąd się pan wziął? — zdumieli się Francuzi. Uderzając z punktu we właściwy klawisz, Kawierczenko odparł — Major MGB. Francuzi okazali pewne zaniepokojenie. — No dobrze, ale mimo to nie powinien pan tu się wdzierać gwałtem. W jakiej pan właściwie sprawie? — A w tej, że ja was w tej, w tamtą i na wylot! — oznajmił im Kawierczenko już bez ogródek, z całej duszy. Jeszcze chwilę tak przed nimi grał Zucha, ale spostrzegł się, że ktoś w sąsiednim pokoju już mówi o nim przez telefon. Dość był jeszcze trzeźwy, aby rozpocząć odwrót, ale tu gruszki zaczęły mu sypać się z kieszeni i wybuch szyderczego śmiechu towarzyszył tej rejteradzie. Starczyło mu zresztą sił nie tylko na pomyślną ucieczkę z poselstwa, lecz na to, żeby zrobić jeszcze kawał drogi. Następnego ranka obudził się na dworcu kijowskim. Czy nie wybierał się aby na Ukrainę Zachodnią? I tu go dopiero przymknięto. W czasie śledztwa bił go osobiście Abakumow. Na grzbiecie miał pręgi od razu w grubości ramienia. Minister bił go rzecz jasna nie za te gruszki i nie za słuszne uwagi pod adresem Francuzów, tylko pragnął dowiedzieć się, czyim agentem jest Iwan i kiedy został zwerbowany. I wrzepiono mu rzecz prosta – 25 lat. Opowiadań takich można było usłyszeć sporo, ale podobnie jak każdy inny wagon, Stolpinka milknie, gdy nadchodzi noc. W nocy nie ma ani ryb, ani wody, ani wycieczek do Wychodka. Wtedy też, jak każdy inny wagon, wypełnia Stolpinkę rytmiczny stukot kół, nie mącący wcale ciszy. Wówczas to, jeżeli konwojent poszedł już sobie z korytarza, można prowadzić ciche rozmowy między trzecim przedziałem męskim a czwartym kobiecym. Rozmowa z kobietą w więzieniu to rzecz zawsze osobliwa. Jest w niej coś podniosłego, nawet jeśli mowa tylko o paragrafach i wyrokach. Jedna z takich rozmów trwała całą noc w dość szczególnych okolicznościach. Było to w lipcu 1950 roku. Przedział kobiecy zajęty był przez jedną zaledwie pasażerkę. Była nią młoda dziewczyna, córka moskiewskiego lekarza, skazana z artykułu 58-10. Z męskich przedziałów dochodził zgiełk. Eskorta przeprowadziła zagęszczenie. Zeków z trzeciego przedziału przeniesiono do dwóch pozostałych. Lepiej nie pytać, ilu się tam musiało teraz zmieścić. Następnie wprowadzono jakiegoś przestępcę, zupełnie nie przypominającego innych aresztantów. Przede wszystkim nie był ostrzyżony i faliste, płowe włosy, prawdziwe loki, dumnie jaśniały na jego kształtnej, dużej głowie. Był młody, przystojny, w mundurze angielskiego kroju. Prowadzono go przez korytarz jakby z szacunkiem. Eskorta stropiła się, aż przeczytawszy instrukcję napisaną na obłożce jego akt. I dziewczyna zdążyła to wszystko zobaczyć. On zaś nie przyjrzał się jej i bardzo tego później żałowali. Hałas i szurgot pozwoliły jej się zorientować, że dla przybysza zwalniają osobny przedział, właśnie obok niej. Było jasne, że nie powinien był on stykać się z nikim. Tym większą miała chęć na rozmowę. W wagonie nie sposób zobaczyć tego, kto siedzi w sąsiednim przedziale, ale usłyszeć go można, gdy zapanuje cisza. Późnym wieczorem, gdy gwar zaczął już milknąć, dziewczyna usiadła na skraju swojej półki, zbliżyła twarz do kraty i cicho zagabnęła sąsiada. A może z początku zanuciła mu coś? Za to wszystko eskorta powinna ją była ukarać, ale żołnierze byli pomęczeni i w korytarzu nie było nikogo. Nieznajomy nadstawił ucha i za przykładem dziewczyny tak samo przysunął się do kraty. Siedzieli teraz obróceni ku sobie plecami, oparci o tę samą 3-centymetrową deskę. Mówili zaś cicho przez kratę, omijając głosem przeszkodę. I głowy i usta dzieliła przestrzeń nie większa niż przy pocałunku. Nie mogli jednak nie tylko dotknąć się, ale nawet spojrzeć na siebie. Erik Arvid Andersen rozumiał po rosyjsku już całkiem nieźle i choć mówił jeszcze z licznymi błędami, jednak w końcu zrozumiale. Opowiedział dziewczynie swoją zadziwiającą przygodę. Jeszcze poznamy ją, gdy zatrzymamy się na punkcie tranzytowym. Ona zaś jemu prostą historię moskiewskiej studentki, która dostała 58-10. Ale Arvid był tym bardzo przejęty. Zaczął wypytywać ją o sowiecką młodzież, o życie sowieckie, dowiadując się rzeczy zupełnie odmiennych od tych, które znał dawniej z lektury lewicowych gazet zachodnich i z czasów swojej oficjalnej wizyty w ZSSR. Przegadali tak całą noc. I dla Arvida wszystko tej nocy splotło się w jeden węzeł. Niezwykły wagon dla aresztantów w nieznanym mu kraju i śpiewny stukot nocnych kół, zawsze znajdujący odzew w sercach i melodyjny głos, szept, oddech dziewczyny przy uchu, przy samym jego uchu, a nie mógł jej nawet zobaczyć. I kobiecego głosu nie słyszał już w ogóle od 1,5 roku. I po raz pierwszy zobaczył Rosję jako sprawę nieoddzielną od tej niewidzialnej, a na pewno niechybnie, niewątpliwie pięknej dziewczyny. I głos Rosji przez całą noc mówił mu samą prawdę. Można zawrzeć pierwszą prawdziwą znajomość z krajem także w taki sposób. Rano miał jeszcze zobaczyć przez okno pociemniałe, słomiane strzechy Rosji, przy wtórze smutnego szeptu jego tajnej przewodniczki. Przecież to wszystko Rosja i wędrujący aresztanci, niechcący składać zażaleń, i dziewczyna za ścianą przedziału, i eskorta zmożona snem, gruszki sypiące się z kieszeni, zakopane bomby i koń sadzący susami po schodach. Żandarmi! Żandarmi! Krzyczeli uradowani więźniowie. Cieszyli się, że konwojować ich dalej będą żandarmi, nie zaś policyjna eskorta. Znów zapomniałem o cudzysłowie. Są to słowa samego Korolenki. Prawdę mówiąc, nie bardzośmy się radowali na widok błękitnych czapek, ale nawet ten widok może sprawić ci radość, jeżeli razem ze swoim wagonzakiem wpadłeś w ruch wahadłowy. Zwykły pasażer na małych przystankach ma kłopoty z wsiadaniem, ale wysiąść z pociągu, no dlaczegoż by nie? To łatwe, wyrzuć tylko rzeczy i skacz. Inaczej bywa z aresztantem. Jeżeli miejscowa straż więzienna albo milicja nie wyślą kogoś po niego, albo ów ktoś spóźni się o 2 minuty, to fiu, fiu, pociąg już ruszył i teraz nieszczęsny grzesznik musi jechać aż do następnego etapu. Z Bogiem sprawa, jeżeli tylko do więzienia tranzytowego. Tam znów ci dadzą jeść, ale czasem trzeba jechać aż do końca marszruty. Tam przetrzymają cię półtorej doby i każą jechać z powrotem, dopiero gdy zbierze się nowy komplet. A może tak się zdarzyć, że nikt do ciebie nie zajrzy i znów ślepy tor, i znów trzeba czekać, i przez ten czas zupełnie nie dają jeść. Przecież racje żywnościowe wypisali ci tylko do twojej stacji docelowej. Księgowość nic nie jest winna, że miejscowe więzienie przegapiło. Już przecież jesteś formalnie na ich wyżywieniu. Eskorta zaś nie ma żadnego obowiązku, żeby dzielić się z tobą swoim przydziałem. I 6 razy pod rząd bywało i tak. Musisz zapychać trasą Irkuck-Krasnojarsk, Krasnojarsk-Irkuck, Irkuck-Krasnojarsk. Więc gdy zobaczysz na peronie twojego przystanku tułun błękitnego, gotów jesteś rzucić się mu na szyję: dzięki serdeczne, kochasiu, żeś mnie poratował. Wystarczą 2 takie doby, żeby człowieka tak znużyć, zadręczyć, za duchem pozbawić sił, że w pobliżu większego miasta sam już nie wiesz, czy lepiej jeszcze trochę się pomęczyć, a dojechać wreszcie do celu, czy też rozprostować nogi na etapie. Ale już eskorta zaczęła się krzątać i uwijać. Już wdziali szynele, już postukują kolbami. To znaczy, że cały wagon ma być wyładowany. Zaczyna się od tego, że eskorta staje półkolem przy stopniach wagonu i ledwie człowiek z nich się stoczy, zwali się, zleci, konwojenci chórem i wielkim głosem ryczą ze wszystkich stron. Takich nauczono: siadać, siadać, siadać. To robi duże wrażenie, gdy krzyczy ich kilku naraz i kiedy nie wolno ci podnieść oczu. Kulisz się bezwiednie, jakby szrapnele nad tobą wybuchały. Pośpiesznie, dokąd właściwie tak się śpieszysz, przypadasz do ziemi i w końcu sadowisz się na niej obok tych, którzy wysiedli już wcześniej. Siadać! Jest to rozkaz bardzo jasny, lecz jeśli jesteś początkującym aresztantem, to jeszcze go nie rozumiesz jak należy. W Iwanowie na ślepym peronie, usłyszawszy ten rozkaz i ściskając w objęciach walizkę, jeżeli walizka nie jest obozowej roboty, tylko kupiona w sklepie, to zawsze uchwyt się w niej urywa i to w najmniej odpowiedniej chwili, pobiegłem we wskazanym kierunku, postawiłem walizkę na ziemi dłuższym bokiem i, nie przyjrzawszy się, jak siedzą ci, co byli przede mną, siadłem spokojnie na walizce, bo nie mogłem przecież w moim płaszczu oficerskim, nie tak bardzo jeszcze utytłanym, z nieobciętymi jeszcze połami, siąść wprost na podkładach, na czarnym, przesyconym smarami piachu. Naczelnik eskorty, czerwone pyski, wystawowa rosyjska gęba, rozpędził się, nawet nie zdążyłem zorientować się, o co mu chodzi, dokąd zmierza, i chciał, jak się zdaje, świętym swoim butem rypnąć w te przeklęte plecy, ale coś go powstrzymało, więc nie pożałował błyszczącego noska i kopnął walizkę, że aż zrobiła się w niej dziura. — Siadać! — wyjaśnił. I dopiero w tym momencie zobaczyłem nagle, że sterczę jak baszta wśród otaczających mnie zeków. Zanim zdążyłem zapytać, a jak mam właściwie siedzieć, już znałem odpowiedź i nie dbając więcej o szynel, usiadłem jak wszyscy, jak siedzą psy u wrót, jak siedzą koty pod drzwiami. Ten kuferek mam do dziś dnia. Ile razy trzymam go w ręku, przesuwam palcami po rwanych brzegach tej rany. Nie może przecież zagoić się, jak goją się rany na ciele, na sercu. Przedmioty są bardziej od nas pamiętliwe. Ten rozkaz siedzenia to także rzecz przemyślana. Jeżeli siedzisz tyłkiem na ziemi tak, że masz przed nosem własne kolana, to twój środek ciężkości jest z tyłu. Trudno się podnieść, nie sposób się poderwać. Ponadto każą wam siadać jak najbliżej siebie, tak abyście sobie wzajemnie jak najbardziej przeszkadzali. Załóżmy, że chcemy wszyscy naraz wstać, aby rzucić się na eskortę. Otóż zanim byśmy się wygramolili, już by nas wszystkich wystrzelano. Siedzimy w oczekiwaniu na więzienną karetkę. Przewozi ona ludzi grupami, wszyscy i tak się nie pomieszczą, albo na rozkaz pieszego odmarszu. Starają się, abyśmy siedzieli w miejscu mało widocznym, aby nie wpadać wolniakom w oko, ale czasem posadzą ludzi bez pojęcia wprost na peronie albo na otwartym placu, na przykład w Kujbyszewie. I tu zaczyna się coś w rodzaju egzaminu dla wolniaków. My im się przyglądamy, czując się w swoim prawie, otwarcie i uczciwie. A jak też oni na nas będą patrzeć? Z nienawiścią? Sumienie im nie pozwoli, przecież tylko sowieccy żurnaliści wiedzą, że ludzie siedzą, bo zasłużyli. Ze współczuciem? Z wyrazem litości? A jak wylegitymują? Zapiszą nazwisko i zaraz wyrok? To prosta rzecz. I dumni, wolni nasi obywatele, czytajcie, zazdroście, bom ja obywatel, z wiersza o sowieckim paszporcie Majakowskiego. Opuszczają kornie głowy i starają się nas wcale nie widzieć, jakby tu było puste miejsce. Staruchy są śmielsze. Już ich nie da się zepsuć. One wierzą w Boga i odłamując kawałek od nędznego bocheneczka, rzucają go nam. Nie boją się również byli łagrowcy. Rzecz prosta, pospolitacy. Łagrowcy wiedzą, że kto nie był, ten jeszcze będzie, a kto był, ten nie zapomni. I patrzeć, a rzucą paczkę papierosów po to, aby im także ktoś rzucił, gdy znowu wpadną. Chleb, rzucany słabą ręką przez starowinę, często nie dolatuje, pada na ziemię. Paczka śmignie w powietrzu prosto nam pod nogi. Eskorta zaś już zaczyna szczękać zamkami karabinów. Na staruszkę, na dobroć, na chleb. Ej, zmykaj stąd, babo! I ten święty, ułamany kawałek chleba leży w pyle jeszcze w chwili, gdy każą nam powlec się dalej. W ogóle zaś te chwile na ziemi, na stacji należą do najlepszych w naszym tutejszym życiu. Pamiętam, jak w Omsku posadzono nas tak na podkładach między dwoma długimi pociągami towarowymi. Nikt tędy nie chodził. Widocznie wystawiono z obu stron warty. Nie wolno, nie ma przejścia. Nasi ludzie zaś nawet na wolności wychowani są w posłuszeństwie dla ludzi w szynelach. Nadchodził zmrok. Było to w sierpniu. Kolejowy, usmolony żwir nie zdążył ostygnąć jeszcze od dziennego ciepła i grzał nam tyłki. Nie widzieliśmy dworca, ale czuło się jego obecność gdzieś za wagonami, całkiem blisko. Hałasował tam miejscowy nadajnik, jakieś wesołe płyty i słychać było jednostajny gwar tłumu. I nie wiedzieć czemu, ale nie upokarzało siedzenie w zbitej grupie brudasów na gołej ziemi w jakimś ciemnym kącie. Nie słyszało się tonu szyderstwa w melodiach tanecznych granych dla obcej młodzieży, których my nigdy już nie zatańczymy, ani w myślach o tym, że ktoś teraz na peronie wita kogoś albo odprowadza, może nawet kwiaty przyniósł. Było to 20 minut prawie wolności. Zmierzch gęstniał, zapalały się pierwsze gwiazdy, czerwone i zielone światła na torach, dźwięczała muzyka. Życie toczy się dalej bez nas i to już prawie nie boli. Jeżeli zdołasz polubić takie chwile, w więzieniu będzie ci lżej, bo inaczej złość może człowieka rozsadzić. Jeżeli prowadzić zeków do karetki jest niebezpiecznie, bo obok droga publiczna albo ludzie blisko, to wydać można inny jeszcze rozkaz przewidziany w regulaminie eskorty. Brać się pod ręce. Niby nic w tym niezwykłego. Wziąć sąsiada pod rękę i tyle. Brać się tak mają starcy i wyrostki, dziewczęta i staruszki, zdrowi i kalecy. Jeżeli jedną rękę masz zajętą pakunkiem, to sąsiad weźmie cię pod tę rękę. Ty zaś drugą ręką przygarniesz kogo innego. I teraz skupieni jesteście dwa razy ściślej niż w zwykłym szeregu. Od razu ciężej wam jest się ruszać. Wszyscy kusztykacie, bo pakunki ciążą. Bo jeszcze trudniej je teraz utrzymać i zataczacie się przy każdym kroku. Brudne, szare, niezgrabne istoty, kroczące jak ślepcy, przytuleni do siebie z pozorną czułością. Istna karykatura ludzkości. A karetki? Może wcale nie ma. A naczelnik eskorty? Może podszyty jest tchórzem i boi się, że mu ktoś ucieknie. Więc tak oto spleceni, obciążeni pakunkami, kołysząc się i zataczając, potykając się o pakunki, musicie wlec się przez całe miasto aż do samego więzienia. Istnieje też inny rozkaz, ale to już karykatura na gęsi. Brać się za pięty. Znaczy to, że kto ma dłonie wolne, powinien pochylić się i złapać się za własną nogę w łydce. I teraz pada rozkaz do marszu. Ano, czytelniku, spróbuj odłożyć książkę. Przejdź się tak po pokoju. No i co? I jak? Jak szybko mogłeś się poruszać? Co mogłeś przed sobą zobaczyć? A jak tam z możliwością ucieczki? Wyobrażasz sobie, jak wygląda z boku 30-40 takich gęsi? Rzecz miała miejsce w Kijowie w roku 1940. Na dworze niekoniecznie mamy sierpień. Może to być też grudzień 1946 roku. A tu pędzą was bez żadnych karetek przy 40-stopniowym mrozie do Pietropawłowskiego więzienia tranzytowego. Jak łatwo zgadnąć, w ciągu kilku ostatnich godzin przed przyjazdem do miasta eskorta wagonu wcale nie kwapiła się do prowadzenia was za potrzebą, bo i po co się brudzić? Osłabieni śledztwem, przemarznięci na kość, nie możecie już się prawie powstrzymać. Dotyczy to zwłaszcza kobiet. No to co? Konia trzeba zatrzymać, żeby mógł sobie ulżyć. Pies ma prawo podbiec do płotu, żeby zadrzeć nogę. Ale z was przecież ludzie. Możecie więc robić to w marszu. Kogo mamy się krępować w naszej własnej ojczyźnie? Na miejscu w więzieniu zdąży wyschnąć. Wiera Kornejewa pochyliła się, żeby poprawić but na nodze. Została parę kroków w tyle, a konwojent zaraz naszczuł na nią psa. I kły wilczura wpiły jej się w pośladek, nie bacząc na to, że miała na sobie grubą odzież. Nie marudź! Tam znów jakiś Uzbek upadł. Już go walą kolbami i obcasami. Nie szkodzi. Nikt tego nie sfotografuje dla Daily Expressu. I naczelnika eskorty aż do najpóźniejszych jego lat nikt i nigdy za to nie pozwie do sądu. A suki też przyszły z głębi dziejów. Kareta więzienna opisana przez Balzaka toż to właśnie suka. Tyle, że wlokła się wolniej i nie była tak zatłoczona. Co prawda jeszcze w latach 20. aresztantów prowadzono przez miasto pieszymi kolumnami. Zdarzało się to nawet w Leningradzie. Tamowali czasem ruch na skrzyżowaniach. Doigraliście się, złodzieje! Pokrzykiwano na więźniów z trotuarów. Nikt jeszcze nie znał wtedy wielkiego projektu kanalizacji. Ale wielce wrażliwy na postęp techniki, archipelag w porę przejął i zastosował wynalazek karetki samochodowej zwanej pieszczotliwie suczką. Na brukowanych kocimi łbami jezdniach naszych ulic pierwsze suki pojawiły się jednocześnie z pierwszymi ciężarówkami. Resory miały marne, trzęsło w nich jak się patrzy. Więźniowie jednak też nie byli z kryształu. Sprawa szczelności była jednak już wtedy w 27 roku postawiona na dobrym poziomie. Ani jednej szczelinki. Więc przy braku oświetlenia nie sposób było ani odetchnąć, ani zobaczyć czegokolwiek. I już wtedy ładowano ludzi do karetek na stojąco i do pełna. Nie dlatego, by ktoś specjalnie tak zaplanował, tylko po prostu zawsze brak było środków transportu. Przez wiele lat były to wozy stalowo-szare, otwarcie więzienne. Ale po wojnie ktoś w stolicy poszedł po rozum do głowy i zaczęto z wierzchu pokrywać się wesołymi kolorami oraz ozdabiać napisami chleb, więźniowie istotnie byli chlebem budownictwa, mięso, powinni byli raczej napisać kości, albo nawet pijcie sowieckiego szampana. Karetka może być od wewnątrz zupełnie pustym, pancernym pudłem. Może mieć również ławki dookoła ścian. To nie jest żadna wygoda, to pogarsza sprawę, bo upychają zawsze tyle, ile mieści się na stojąco, także walą na siebie jak bagaż, jak toboły. Suki mogą mieć z tyłu boks, wąską, stalową, jednoosobową szafkę. Mogą też być całe podzielone na boksy, rząd jednakowych pojedynczych szafek z prawej i z lewej strony. Zamykają się one jak cele. Środkowy korytarzyk służy dla klawisza. Tak zawiłej konstrukcji przypominającej ul pszczeli nie sposób sobie wyobrazić z zewnątrz, patrząc na uśmiechniętą dzieweczkę z pucharem pijcie sowiecki szampan. Do suki wpędzają cię przy wtórze tych samych ponagleń wykrzykiwanych ze wszystkich stron. Dalej, szybciej, prędzej, abyś nie miał czasu nawet rozejrzeć się i pomyśleć o ucieczce. Upychają cię siłą, żebyś musiał uwięznąć w wąskich drzwiach, żebyś musiał huknąć lbem o framugę. Zatrzaskują z trudem tylne drzwi stalowe i dalej w drogę. Rzecz jasna, jazda suką rzadko ciągnie się godzinami, najczęściej 20-30 minut. Ale tak człowiekiem rzuca, tak roztrzęsie mu gnaty, tak mu żebra ściśnie przez te pół godziny, tak łeb zegnie, jeśli ktoś wysoki, że wagon zak wyda mu się chyba szczytem wygody. Nadto suka to okazja do nowych układów ludzkich, nowych spotkań, z których najbardziej wbijają się w pamięć oczywiście spotkania z knajakami. Być może nie zdarzyło ci się jeszcze jechać z nimi w tym samym przedziale. Może los nie kazał ci na etapie dzielić z nimi celi, ale tu jesteś zdany na ich łaskę. Czasem tak ciasno bywa, że nawet knajakom nieporęcznie jest grabić. Cudze ciała i bagaż ściskają twoje kończyny jak dyby. Tylko na wybojach, kiedy wóz tak skacze, że patrochy w człowieku się przewracają, można ruszyć ręką albo nogą. Czasem zaś, gdy jest nieco luźniej, szemrani zdążą w ciągu pół godziny spenetrować zawartość wszystkich tobolków, zabrać sobie wszystkie zapasy tłuszczów i co najlepsze rzeczy. Wdać się z nimi w bójkę nie pozwolą ci tchórzowskie i nader racjonalne skrupuły. Ty też zaczynasz już szczypta po szczypcie tracić swoją duszę nieśmiertelną, wciąż sobie powtarzając, że najgroźniejsi wrogowie i najgorsze przejścia dopiero cię czekają, więc trzeba dla nich się oszczędzać. Może nawet podniesiesz w obronie rękę i wsadzą ci nóż między żebra. Śledztwa nie będzie. Jeśli zaś będzie, to szemranym nic nie grozi. Trochę tylko dłużej podtrzymają w tranzytowym, nie poślą do dalekiego obozu. Trudno i darmo, ale w sporze między elementami socjalnie bliskimi a socjalnie obcymi państwo nie może ujmować się za te ostatnie. Pułkownik w stanie spoczynku, Dunin, jeden z szefów Ligi Obrony Przeciwlotniczej, siedząc w celi butyrskiej w 1946 roku, opowiadał, jak w jego obecności w Dniu Kobiet, to jest 8 marca, w suce jadącej z sądów grodzkich do więzienia na Tagance, szemrani po kolei zgwałcili panienkę, a nikt nawet się nie odezwał. Panienka ta, tego samego dnia, przyodziawszy się jak mogła najlepiej, przyszła do sądu, aby odpowiadać z wolnej stopy. Sądzona była za samowolne porzucenie pracy. Zresztą wszystko było skutkiem nikczemnej intrygi jej naczelnika, który mścił się, bo nie chciała z nim spać. Miała zresztą narzeczonego.